Drodzy Państwo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym bardzo krótko, bo nie znam tak dokładnie życiorysu Pani Profesor, ale... No szkoda, ale dokładnie powiedziałem. Ale dostałem dzisiaj książkę, więc już ją tak bardzo dokładnie poznam. W każdym bądź razie prawda jest taka, że kiedy byłem w Krakowie, studiowałem teologię, to Pani Profesor była, że tak powiem, w całej krasie znana już tam w Krakowie i dużo wcześniej, bo wykładała w seminarium krakowskim i jeszcze w innych, częstochowskim. Słyszeliśmy o niej dużo, czy chcę powiedzieć, dużo. Że ostra jest, to też słyszeliśmy. Tak. Jak już wspomniałem, w kościele nie wszyscy byli, dlatego mówię. Pani profesor Wanda Pultawska to była więźniarka obozu w Ravensbrück. Swoje przeżycia opisała właśnie w książce swojej. I o tych książkach to nie wiem, czy dzisiaj będą ludzie mogli nabyć te książki, bo tu tylu przyszli, więc te książki tam będą z tyłu, czy z przodu, nie wiem, w każdym razie tam gdzieś będą z tyłu i tam będzie można je nabyć. Pani profesor jest, jak wspomniałem, członkiem Akademii Provita, bardzo bliskim współpracownikiem, to nie jest tajemnica, Ojca Świętego Jana Pawła II. No i człowiekiem, który bardzo dobrze zna życie i bardzo dobrze zna człowieka. I chcielibyśmy prosić dzisiaj, aby nam trochę uchyliła rąbka tajemnicy o człowieku, o miłości, o tym w ogóle, co chciałaby do nas powiedzieć, do ludzi, którzy żyją też na emigracji i w rodzinach, i w rozłące z rodzinami, przeżywają różne problemy, trudności. O tym będzie chciała mówić. Jeśli po zakończeniu tej prelekcji ktoś chciałby podjąć właśnie jakiś temat, o którym będzie mówić, to bardzo prosimy o głosy w dyskusji, jeśli Pani Profesor będzie miała jeszcze siłę na tyle.
Mam nadzieję, że Państwo słyszą. Tak? No nie, bo raz mi się zdarzyło, że na końcu Pani powiedziała, tylko szkoda, że ja nic nie słyszałam. Ja to szkoda, że Pani od początku mi tego nie mówiła. Proszę Państwa, ja przede wszystkim jestem lekarzem i od lat prowadzę poradnię małżeńską, ponieważ moja specjalność to jest psychiatria juwenilna, czyli młodzieżowa, a młodzież ma część życia w domu, a część w szkole. Ja się zajmuję młodzieżą, ich rodzicami i ich nauczycielami. I poradnia małżeńska to jest miejsce, gdzie ludzie mówią o sobie i przynoszą swoje troski. Ja te poradnie prowadzę tyle lat, że coś o tych ludziach wiem. Ja już mam wnuki z poradni, prawda? Po prawie 60 lat. Otóż bardzo szybko jako lekarz ja zorientowałam się, że medycyna nic nie może ludziom pomóc. W trudnościach, które mają, nie pomaga ani farmakoterapia, ani psychoterapia. I szukając sposobu rozwiązania, lata temu zorganizowałam dla skłóconych, pokłóconych małżeństw po prostu dzień skupienia. Siostry Urszulanki dały kaplicę. Sobota, wieczór i niedziela zaprosiłam tych ludzi i zaprosiłam księdza, żeby po prostu się z nimi modlił. Ksiądz został potem Janem Pawłem II. To było wiele, wiele lat temu, a ja do dzisiaj pamiętam to spotkanie, bo ono było początkiem potem istniejącego Instytutu Teologii Rodziny, który Ojciec Święty założył jako biskup, a którego studenci, tutaj sekcja, która jest, jutro ma egzamin, bo także powstała sekcja tego instytutu, także tu w parafii. Ojciec Święty wtedy do tych ludzi powiedział pierwsze zdanie takie: proszę Państwa, najpierw zaprogramujcie małą rzecz. Niech nikt niczego nie zepsuje, a wyjście jest jedno: furtka pokory. Niech każdy z Was klęknie i powie: moja wina. Póki mówicie: Twoja wina, wyjścia nie ma. Ja tego człowieka znam od czasu, jak był księdzem, biskupem, arcybiskupem, kardynałem i papieżem. Mam to szczęście, że pracowałem z nim całe te lata do końca. I jestem przekonana, że ideą przewodnią całego tego działania, zarówno kapłańskiego, jak papieskiego była jedna, jedyna sprawa. Uratowanie świętości, miłości mężczyzny i kobiety. Chciał uratować ludzką miłość. Państwo na dzisiaj to spotkanie ze mną zatytułowali Odpowiedzialność za miłość w ujęciu Jana Pawła II. Ratować miłość, bo człowiek jest dla miłości stworzony. A co ludzie z tą miłością robią? Ja znam, proszę Państwa, układy, gdzie w imię miłości odrywa się ojca dzieciom i tatuś zostawia te dzieci i żony i idzie rzekomo kochając jakąś inną kobietę. Nazywa to miłością. Setki młodych cudzołoży przed ślubem i ośmiela się nazywać to miłością, krzywdę, jaką wyrządzają sobie wzajemnie. W imię miłości na świecie zabijają setki nienarodzonych dzieci. Co to ludzie zrobili z tej miłości? Więc chodził ten ksiądz, zabierał ze sobą młodzież w góry, w lasy i kazał im uczyć się miłości. I jak nie wiedzieli jak, każda msza święta kończyła się wezwaniem: Matko pięknej miłości, naucz nas kochać. Proszę Państwa, nikt z tu obecnych nie umie kochać. Państwo wszyscy nie umiecie kochać. Nikt nie umie kochać. Pan Bóg kocha i uczy człowieka miłości jakiej? No trzeba się przyjrzeć, co Pan Bóg nazywa miłością. A co człowiek realizuje? Otóż, żeby uratować tę ludzką miłość, Ojciec Święty już od czasu, jak był kapłanem, a do końca, różne podejmował inicjatywy i różne dawał, powiedziałabym, recepty na tę miłość. Jego pierwsza książka, którą napisał jako filozof, to był po prostu wykład monograficzny na KULU, wyszła pod tytułem Miłość i odpowiedzialność. Bo nie ma miłości bez odpowiedzialności. A na świecie jest pełno mężczyzn, którzy nie wiedzą, że mają dzieci. Albo nie wiedzą, co się dzieje z ich dziećmi. A miały to być dzieci miłości. Odpowiedzialność to jest podjęcie skutków czynów, które człowiek wykonuje. Ludzie wykonują czyny, a skutki odrzucają. Lub w ogóle o nich nie myślą. Więc żeby miłość mogła być pełna, człowiek musi być zdolny do odpowiedzialności. Czyli musi być wewnętrznie scalony, wychowany na uczciwego człowieka. Proszę Państwa, bo człowiek jest jeden. Jest złożony, ale jest jeden. A nastąpiło podzielenie takie. Tu jest jego działanie cielesne, seks, a tu on. Tak jakby to były dwie różne sprawy. Trzeba scalić to, co jest w człowieku, tę złożoność w jedność taką, którą Ojciec Święty nazywa samopanowaniem, samoposiadaniem. Tak się ty sam wychowaj, bo ty masz być dla siebie terenem działania, żebyś działał tak, jak mówi Pan Jezus. Tak, to tak, nie za nie. Nic więcej. Człowiek odpowiedzialny za swoje czyny. Nie tylko za swoje, ale za to, co uczynił drugiemu człowiekowi. A więc za skutki czynów w drugim człowieku. Proszę Państwa, miłość zawsze rozgrywa się między osobami. W związku z tym zawsze są przynajmniej dwie osoby, o które chodzi. Zwykle o więcej. Jeszcze zawsze jest problem dziecka, ale nie tylko. Nie tylko, proszę Państwa, i trzeba się zastanowić nad tym. Przyszedł do mnie raz mężczyzna 28-letni do poradni i pyta mnie: Panie doktor, chciałbym się zapytać, co ja mam powiedzieć mojej córce? Ja pytam się: proszę Pana, a ile dziewczynka ma lat? A on mówi: 3 miesiące. Ja mówię: to chyba Pan na razie nie musi z nią rozmawiać. Ale o co Panu chodzi? On mi mówi: no poproszę Pani, bo my dopiero teraz pobraliśmy się. Jak dziewczynka ma 3 miesiące. My teraz się Pan pyta? Dlaczego Pan nie przyszedł rok wcześniej? zanim Pan uczynił to, co Pan uczynił, dziecko poczęte w grzechu. Dlaczego? Nie możecie poczekać, ludzie. A gdzież wasz rozum? Dlaczego stwarzać istotnie? Ta dziewczynka ma prawo potem sprawdzić datę swego urodzenia, datę ślubu rodziców i poczuje się dzieckiem grzechu. I myślicie, że będzie szanować rodziców? A w ogóle dorosłych? Można zdemoralizować dziecko jeszcze przed urodzeniem. Można zdradzić żonę jeszcze przed ślubem. Bo miłość, którą Ojciec Święty nazywa piękną miłością, jest miłością totalną, wyłączną i integralną. Ta miłość, która ma być źródłem małżeństwa i rodziny. Odróżniamy tę miłość od miłości bliźniego, bo ja zaplanowałam tę miłość małżeńską trochę dlatego, że jestem w Wiedniu. A ja, proszę Państwa, w Krakowie mam pod opieką w mojej poradni psychiatrycznej mnóstwo ludzi, między innymi kilkanaście kobiet, których mężowie są tu w Wiedniu. A kobiety tam mają reakcje nerwicowe, depresyjne i są to małżeństwa pokłócone. Chociaż ten Pan dzwoni, chociaż przyjeżdża na weekend. Piękna miłość nie krzywdzi. Ojciec Święty nazywa ją oblubieńczą. To znaczy taką, która jest oddaniem totalnym, czyli dziewczyna dziewicza wiąże się na życie całe z chłopakiem dziewiczym, są sobie wierni i realizują święte małżeństwo. To jest ta piękna miłość. I mogę Państwu spokojnie powiedzieć, że nie ma większego szczęścia dla kobiety, powtarzam to zawsze, jak być jedyną w życiu kochanego mężczyzny, a nie jedną z wielu. A ogromna większość kobiet zaspokaja się tym jakimś ochłapem tego mężczyzny, który miał ileś tam przygód, ileś dzieci nieślubnych. I wreszcie się żeni. A ona co dostaje z tego? No coś dostaje, tylko mogłoby być znacznie więcej. Mogłoby być pełne zaufanie. Pełne zaufanie nie może być wtedy, jak dziewczyna wie, że ona jest któraś z rzędu, bo przecież jak jedną rzucił drugą, to im nie rzuci, to się samo odnosi. No mężczyzny może być tak. Jestem któryś tam. Moja była żona. Co to znaczy moja była żona? Masz jedną żonę na całe życie, jeżeli ci ją dał Pan Bóg, bo sakrament małżeństwa, proszę Państwa, to jest przymierze z Bogiem. Ci dwoje i Bóg. Trójkąt. I ponieważ jest to układ bardzo trudny, bo miłość jest trudna, każda miłość jest trudna, im większa, tym trudniejsza. Każda jest trudna, dlatego człowiek potrzebuje pomocy Boga. Sakrament małżeństwa to jest łaska, którą Pan Bóg daje tej osobie do drugiej osoby. Oni siebie potrafią kochać, bo Bóg ich uczy. Ojciec Święty chodził i powtarzał: uczcie się kochać, uczcie się modlić i uczcie się kochać. Dwa problemy, które są równoległe, ponieważ żeby móc kochać, trzeba dostać pomoc z nieba. Bez Boga nie ma miłości, proszę Państwa. Chodzili z Ojcem Świętym po górach młodzi ludzie, zabierał dziewczyny, chłopców tygodniami, wszystkie swoje wakacje zawsze poświęcał młodzież. No to poznawali się bliżej, on ich obserwował. Potem przychodzili i mówili: wujku, my się kochamy. I ten człowiek odpowiadał zawsze w jeden sposób. Mówił: nie mówcie tak. Nie mówcie tak nigdy. Mówcie inaczej. Mówcie: my oboje uczestniczymy w Bożej miłości. Bo jeżeli nie uczestniczycie w Bożej miłości, to nie jest miłość. To się łudzicie. Proszę Państwa, tu są dwa krzesła z przodu. Proszę nie stać, tylko przyjść tu. Cóż to jest Boża miłość? Boża miłość, proszę Państwa, to jest taka: do końca ich umiłował i życie swoje dał. Bliżej, bliżej, nie bój się, dziewczyna. Jedna tam, druga tu. Do końca. a człowiek, ja setki razy słyszę poradnie, trudno, już nie kocham. A ja mówię, to masz kochać. Nie będę się zmuszał. To się masz zmusić. Miłość, proszę Państwa, nie jest drgnieniem uczuć. To nieprawda. Uczucia są dekoracją, ale nie miłością. Miłość musi być zakorzeniona w woli ludzkiej i w tym, co Jan Paweł II nazywa w swoim liście do rodzin, wnętrzu człowieka, człowiek wewnętrzny, czyli dusza po prostu. Jak nie ma miłości w duszy, nic nie pomoże ciało. Ciało nie kocha, nie ma mocy kochania. Kocha człowiek, osoba ludzka. Ciało nie jest osobą. Ciało ujawnia osobę, ujawnia ducha. Chodzi Jan Paweł II po świecie i uczy ludzi, że ciało jest objawem ducha. Że ciało zawsze jest poddane duchowi. Albo duchowi tego świata, albo duchowi świętemu. Jakiemu duchowi poddasz swoje ciało? Ty decydujesz. Bo człowiek może wybrać piekło i może wybrać niebo. Ma wolną wolę. Bóg nie zmusza do świętości. Zaprasza. Chce zbawić, ale nie zmusza. I tutaj ta wola człowieka, proszę Państwa, stoi przeciwko miłości. Ponieważ wola ludzka idzie za egoizmem ludzkim. A miłość musi być przeciwko egoizmowi, musi być całopaleniem, musi być oddaniem i, proszę Państwa, wybaczeniem. Cały szereg ludzi, na pewno tu obecnych też, przeżywało coś, co już nazywało miłością. Ostrożnie. Trzeba sprawdzić, co wynikło z tego, co nazwałem miłością. Kontakt chwilowy, tygodnie, miesiące, a potem co? Miłość ma napełnić życie ludzkie i wieczność człowieka, bo człowiek jest dla wieczności stworzone. Co Ojciec Święty powtarzał wciąż, zwłaszcza młodym, że życie jest tylko drogą do nieba, niczym więcej. Trzeba myśleć o śmierci, żeby się nauczyć kochać. Ponieważ tylko wtedy człowiek łapie właściwą perspektywę życia. Bo to jest dobre, co jest dobre dla nieba. Jeżeli ta nasza wewnętrzna sytuacja, którą przeżywamy, przeszkodziła nam w drodze do nieba, to nie może być miłość. To nie jest prawdziwa miłość. To nie jest piękna miłość. To jest krzywda. I w imię miłości, proszę Państwa, jest na świecie mnóstwo krzywd i zbrodni. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie podejmuje odpowiedzialności za swoją miłość, a on ma się uczyć kochać i ma być sobie wierny. Proszę Państwa, przysięga małżeńska wiąże człowieka wobec siebie samego. I człowiek zdradza, powiedzmy, mąż żonę, to siebie też zdradza. Zdradza swoją przysięgę. Ludzie składają te przysięgi, jak gdyby tak w powietrze puszczają i koniec. I co są przysięgą małżeńską? Zapomnieli, tak? Bardzo łatwo zapominają. A dlaczego? Dlaczego złożyli tę przysięgę? A, bo rodzice tak chcieli. Otóż miłość musi być podbudowana właściwą koncepcją osoby ludzkiej. Bo tylko wtedy człowiek może w pełni kochać, jeśli wie, kim jest i wie, że jest dzieckiem Boga przeznaczonym do nieba. Bo wtedy chce dla siebie i dla kochanej osoby szczęścia najwyższego, czyli nieba. Proszę Państwa, wszyscy powtarzali przed chwilą w Kościele, wierzę w żywot wieczny. Ale jakaż to jest wiara w żywot wieczny, jeżeli nie zależy mi na tym niebie. Jeżeli wyżej stawiam chwilę przyjemności cielesnej niż niebo dla tej wybranej osoby. Obdarzają się ludzie przyjemnością chwilową, mierzoną minutami, a nawet sekundami. A krzywdzą się na całe życie. To jest problem odpowiedzialności za czyny. Proszę Państwa, miłość ma, musi mieć znaki. Bez znaków nie można poznać, że ktoś kocha. Ale jakie ludzie znaki miłości sobie świadczą? Znają tylko jeden znak. Ciało. Ciało ma swoją rolę w miłości, bo człowiek jest cielesny. Miłość musi objąć ciało. Ojciec Święty mówił do młodych: nauczcie się być ciałem brata, ciałem siostry. Ponieważ ciałem męża i żony dopiero wtedy możecie być, jak Pan Bóg wam na to pozwoli, dając wam siebie wzajemnie w sakramencie małżeństwa. Ciało brata, ciało siostry to jest inny układ niż ciało żony i ciało męża. Ciało ma swoją rolę, ale odmienną przed ślubem, odmienną po ślubie. I nie wolno mieszać tych płaszczyzn. Nie wolno dlaczego? Dlatego, że powstaje krzywda. Ponieważ do znaku rodzicielstwa mają prawo wyłącznie ci, co podejmują rolę rodziców. Co się zdecydowali spełniać powołanie do zakładania rodziny, przekazywać życie, bo tak Pan Bóg chciał, żeby ciągłość życia, prawda? Idźcie, napełniajcie ziemię, chcę, żeby ludzie byli. I ci ludzie mają do tego prawa, nikt inny, proszę Państwa. Żaden człowiek nie ma prawa do znaku małżeńskiego. Uzurpują sobie ludzie prawo, ponieważ posiadają ciało. Ciało nie daje żadnych praw. Nie ma mocy dawania. Ciało jest narzędziem. Prawo do działania daje wielki moment sakramentu. Pan Bóg mi ciebie daje. Biorę sobie ciebie za żonę. Bo mi cię dał Bóg. Biorę sobie ciebie za męża. To jest prawo. I proszę Państwa, jest zdumiewające, że ludzie do wszystkich czynności żądają uprawnień. Nie ośmiela się pilot latać samolotem, póki nie ma tego wykształcenia, tego dyplomu. I gdyby facet taki powiedział: nie mam pojęcia o samolocie, ale chcę być pilotem, siadajcie, polecimy, nikt nie wsiądzie w to. A do tej czynności, która zawsze ma kontakt z życiem, ludzie nie wymagają żadnych dyplomów, żadnego przygotowania, żadnych sprawdzianów, egzaminów, nic. Każdy, kto chce, bawi się w rodziców. I co z tego? No z tego to, że w Europie w tej chwili wiek matki samotnej osiągnął stopień 12 lat życia. 12-letnie dziewczynki są w ciąży. 16-letnie chłopaki ojcami. Całkowite zniszczenie młodości i miłości. Przekreślenie od początku. Ludzie, co wy robicie? Naśladują dorosłych. Za pozwoleniem mamy i taty. Ja znam układy, gdzie chłopak sprowadza dziewczynę do domu. Rodzice są, chodzą do kościoła. Bo taka moda. Tutaj gromada młodzieży polskiej żyje przecież cudzołóstwem. Bo się bierze dziewczynę na noc. Coście zrobili z miłości? W liście z rodzin Ojciec Święty przypomina o tym, co powinno być w świadomości każdego człowieka, że umrzecie. Każdy umrze. I każdy pójdzie na sąd Boży. Bez wyjątku. Czy ludzie wierzą w Boga, czy nie, to jest ich przyszłość. No i co? Kto sądzi? Ojciec Święty przypomina: czyny wasze was sądzić będą. To, co czynicie teraz jako młodzi, potem przez całe życie, aż do śmierci, wszystkie czyny idą za człowiekiem. Albo piękne czyny i można złożyć wniosek o kanonizację i chcemy, żeby ktoś był nazwany świętym, bo dał przykład taki. Albo są czyny, które czynią z niego człowieka straconego. Od ciebie zależy, jak przeżyjesz życie. A oni mówią tak: no miałem pecha, że się ożeniłem tak głupio. No dlaczego nie poczekałeś, a zmądrzejesz? Ile razy ja słyszę w poradzie: trudno, byłem głupi, to się ożeniłem. No miałem pecha. pecha miałeś. Małżeństwo nie jest pechem, to nie jest deszcz, co spada na ciebie, tylko twój czyn. Twój czyn. Otóż ten znak rodzicielstwa, który ludzie teraz wyślubowali jako najważniejszą sprawę, najważniejsze dążenie docelowe, to jest mieć dziewczynę, mieć chłopaka. Czyny, które łączą ludzi cieleśnie, odnoszą się, proszę Państwa, pozornie tylko do ciała. Zawsze odnoszą się do osoby. I nie wolno zapomnieć, że człowiek oprócz ciała, pięknego dziewczyna, ma jeszcze duszę. Ma swoją psychikę i swoją duszę. I ten chłopak, który jej daje chwilę przyjemności, równocześnie krzywdzi jej duszę. Zrywa jej kontakt z Bogiem. A kontakt człowieka z Bogiem jest na zasadzie stwórca-stworzenie wieczny. Nigdy nie znika. Jeżeli miłość ludzi odrywa ich od Boga, to zawsze jest krzywdą. Więc ma być taka miłość, która prowadzi ich razem do nieba. Była taka kiedyś piosenka, śpiewali w Polsce. Chłopak śpiewał, dziewczyno, chciałby ci nieba przychylić. Takie jakieś słowa. To są bardzo prawdziwe słowa. Jak kocham, to chcę dla ciebie nieba. A oni nazywają miłością to, co czują w tej chwili. A czucie, proszę Państwa, nie jest miłością. Czucie jest reakcją emocjonalną, która wygaśnie bardzo szybko, może za chwilę. Emocje falują. Człowiek czuje różne emocje, które musi opanować. Ojciec Święty uczył, masz panować nad sobą, samopanowania nad czym? No a do dziewczyny mówi, nad sercem, do chłopaków nad sercem, nad zmysłami. Każda z płci ma inne zadania. Chłopak ma bardziej zadanie ciała, które reaguje żywo. Dziewczyna bardziej serce, które reaguje od razu gotowością dawania. Wyraz niedojrzałej miłości dziewcząt zawsze zmierza do nastawienia, ja chcę dać. Pozornie bardzo ładnie, tylko nie wolno dać tego, co nie jest dobrem. Bo na to dziewczyna nie może siebie dać, bo nie ma prawa. Człowiek nie ma prawa siebie dać, bo sobie nie dał ani życia, ani ciała. Prawo do człowieka ma jego Stwórca. I stąd sakrament się rodzi, prawda? Czyli zgoda Boga na to, że ci dwoje chcą być razem na całe życie i On, wiedząc, że to będzie trudne, chce im pomóc, daje siebie. Pan Bóg nie odrzuca ludzi. To ludzie odrzucają Pana Boga. Sakrament małżeństwa jest wielką łaską, tylko że ona nie działa automatycznie, tylko dlatego, że ślub był w Kościele. Łaska sakramentu działa poprzez łaskę uczynkową. Musisz najpierw mieć czyste serce, musisz się wyspowiadać, stąd jest żądanie spowiedzi przedślubnej, żeby w czystym sercu zawierali ten układ. I dopiero wtedy fala łaski zalewa człowieka, jak on jest, teren jest oczyszczony, więc jeżeli się nie spowiadają, a ja znam ludzi, których pytam w poradni, ja zawsze pytam, kiedy Pan się ostatnio raz spowiadał, to bywa, a przy ślubie, a ślub był 15 lat temu. Żyją sami, bez pomocy, wobec tego, można powiedzieć zwyczajnie, partaczą to życie, nie umieją. A dlaczego nie szukają pomocy? Tu przeszkadza pycha człowieka. Co? Będę się radził? Będę się skarżył? Będę chodził do jakiejś poradni? Ja nieraz mam ten problem, kobieta mówi, ale mój mąż to nie przyjdzie. I przez te 50, a prawie 60 lat mojej pracy w poradni, ja setki razy szłam do faceta, jak on nie raczył przyjść. No ja raczyłam. Poszłam, żeby mu głowę umyć. Jest tak, że kobieta przyjdzie, poskarży się, mężczyzna się czuje dotknięty, że ona wynosi prawdę o nich. Ona nie wynosi, ona szuka pomocy, bo jest nieszczęśliwa. Proszę Państwa, mnóstwo kobiet w małżeństwie jest nieszczęśliwych. Nie tylko kobiet, mężczyźni też, oni się w niej skarżą. Każdy rozwód, proszę Państwa, to jest klęska wszystkich ludzi. tych dwojga, ich rodziców, ich dzieci. Czasem jest kilkanaście osób pokrzywdzonych przez jeden rozwód. Rozpad tego, co przysiągłeś przed Bogiem, nie jest de facto rozpadem, bo sakrament nadal jest ważny. Oni są złączeni. Oni tylko nie umieją się uszczęśliwić. Słuchajcie, małżeństwo Pan Bóg stworzył dla szczęścia człowieka. Miłość ludzka ma być szczęściorodna, a staje się nerwicorodna. Bo się kłócą o co? O wszystko i o nic. O nic ważnego. Wielkie, ważne sprawy nie dzielą ludzi. Dzielą głupoty, które oni nazywają wielkimi i składają się w takie góry śmieci, które urastają potem tak, bo nie umieją sobie niczego wybaczyć. Ponieważ miłość jest niedojrzała, nie jest pełna, nie jest altruistyczna, tylko jest egoistyczna, bo oni się żenią dlaczego? Żeby im było lepiej. A wcale im nie jest lepiej, bo małżeństwo jest trudne. Będzie łatwe wtedy, jak się nauczą siebie, jak dojrzeją, jak się poznają i jak sobie będą świadczyć dobre czyny i z biegiem czasu się uczą. I są takie życiorysy małżonków. Nie wiem, czy tu był kiedyś, a jeśli nie, to go zaproście, pan doktor Eugeniusz Ziemba, wielki działacz, obrońca życia, który zawsze mówi, małżeństwo jest jak wino, im starsze, tym lepsze. Tak, bo się uczą. I chodzi o to, żeby nauczyli coś przed ślubem. Uczcie się kochać. No jak? Jakie masz znaki miłości? Miłość musi mieć znaki cielesne. I można patrzeć miłośnie na kochaną osobę i oczami jej powiedzieć, kocham cię bez żadnych słów. Jest po tobie taka scena, jak tam u Radziwiłła wchodzi Kmieciec i Oleńka i on się na nią patrzy i ktoś mówi, może brat i siostra, a ten drugi tam mówi, nie, bo mu się nazbyt oczy do niej jarzą, bo tak patrzy na nią inaczej, nie jak na siostrę. Patrzy, nic więcej. I na dodatek ona potrafi to odczuć. Dziewczyna może tyłem siedzieć na sali, a wchodzi chłopak, którego kocha i ona czuje. Ona to czuje. Czuje jego spojrzenie. Wychodzi ze szkoły, czy z uniwersytetu, czy gdzieś idzie i nagle skręci boczną ulicę i właśnie spotka tam kochanego chłopaka. Nie umówiona wcale. Nagle pójdzie tam właśnie. Coś ją popchnie w tą ulicę, a nie w tę drugą. Jest coś w rodzaju, można by powiedzieć, porozumienia prądem, myślą, czuciem takim, które Jan Paweł II w liście do kobiet nazywa geniuszem serca kobiety. Może odczuć to spojrzenie kochające. To można patrzeć z nienawiścią, można patrzeć z miłością. To jest ciało. Zmysł wzroku, narzędzie miłości. Człowiek mówi. To jest ciało, które mówi. Mogą być słowa miłości i ton miłości. Może być słowo neutralne, a powiedziane tak, że jest czułe. I może być słowo brutalne i ton brutalny. Proszę Państwa, Paweł VI, którego bardzo często Jan Paweł II cytował w swojej encyklice o rodzinie, encyklika Humanae Vitae, napisał, że zadaniem rodziny chrześcijańskiej jest promieniować słodyczą i świętością. Promieniować. Podchodzimy do drzwi jakiegoś mieszkania i słyszymy co? Promienie miłości? Co sąsiedzi? Cienkie bloki nowoczesne pozwalają słyszeć. Ja miałam w mieszkaniu naszej córki taką rodzinę na górze i tutaj wszystkie słowa słyszałam, co mówią do siebie, prawda? Mogłam im powtórzyć. Słowa mogą być miłosne. i mogą być okrutne, nienawistne. Jest ciało, jest ludzka ręka. Napisałam taki artykuł kiedyś, tu przyniosłam zresztą, przez pryzmat męskich rąk. Jaka jest męska ręka? Ludzka w ogóle ręka. Może dotknąć, pogłaskać i może wbić nóż. Ciało może być narzędziem miłości, ale uczyń je narzędziem miłości. Wychowaj ciało. Naucz swoje ciało być ciałem siostry, mówił Ojciec Święty do chłopaków. Naucz swoje ciało. Możesz nauczyć. Dlaczego? Ciało jest wyuczalne. Proszę Państwa, byłam świadkiem nie tak dawno, w ubiegłym roku. Przyjechała do Ojca Świętego na audiencję generalną jakieś takie sportowe towarzystwo japońskie, akrobatyczne. I na tej auli, gdzie on jest, na tej scenie, ułożyli taką piramidę, że trzech facetów na wysokość, jeden na nim, drugi, trzeci, czwarty, i ten czwarty z góry salto robi, ci go łapali. Ja patrzyłam, Ojciec Święty miał przerażone oczy cały czas, czy ten nie zleci. Pokazali taki nieprawdopodobny spektakl gimnastyki. To są dowody, że ciało może być posłuszne w sposób nieprawdopodobny. Wszystkie zawody sportowe, jak skacze mały ze skoczni, to są dowody na to, że mężczyzna może opanować ciało i wyuczyć, czego chce. Bo powinien skoczyć, rozwalić się na miazgę, nie? A on wyląduje, pięknie dostaje medale. Co to znaczy? Wyuczył się. No to wyucz się, chłopie, czego? Czego? Nie tylko. Czułości bezinteresownej, bez podniecenia. Zadanie trudne dla mężczyzn, które spowodowało, że ogromna większość mężczyzn poluje na kobiety i życiorysy męskie są zmianą partnerek. Dlaczego? Bo on nie umie opanować tego, co się w nim budzi w ciele, a może opanować, tylko nie chce, bo mu przyjemnie. A zatem jest problem ascezy, rezygnacji z przyjemności w imię dobra większego, w imię pięknej miłości rezygnuję z przyjemności cielesnej, bo ciało moje ma być narzędziem miłości, a nie pożądania. Specyfiką filozofii Karola Wojtyły jest to, co on nazwał teologią ciała, proszę Państwa. Ten człowiek uczył ludzi bezinteresownej czułości. Czułość to jest gest bezinteresowny. A może to ciało być czułe, a może być pożądawcze. Karol Wojtyła odróżnia pożądanie od uniesienia. Pożądanie przywłaszcza. Chłopak jest podniecony, ma ciało napięte, chce rozładować, nic go nie obchodzi, co się dzieje dalej z dziewczyną, z dzieckiem, bo teraz już musi. Pożądanie jest niebezpieczeństwem mężczyzny, proszę Państwa. Pan Jezus przestrzega mężczyzn przed pożądaniem, przed spojrzeniem pożądliwym. Kto by ją pożądał, już ją założył w sercu swoim. On ją pożąda, ona się na to godzi, nawet nie tylko się godzi, ale się tym chwali, bo uważa, że to jest jej sukces. Zamiast się wstydzić, że go doprowadziła do tego, to uważa to za sukces i głupio kończy w jego ramionach. I skończyło się już. Jak długo? Jak długo trwa akt jednoczący narządy? Ja się tym nie zajmowałam, ale jest pan profesor Niemieliński w Krakowie, który w swojej książce naukowej napisał, że akt małżeński trwa 1,5 minuty. Nie wiem, kogo tam mierzył ze stoperem, ale opublikował. No więc co? Parę minut przyjemności. No i co dalej? Proszę Państwa, pożądanie lub uniesienie. Ojciec Święty mówi, nie można żyć bez uniesień. Człowiek nie może żyć bez uniesień. Znaczy musi być ponad to, co tylko ciało odczuwa. Ma coś więcej czuć. Nie samym chlebem człowiek żyje. Czego ci potrzeba? Każdy człowiek pragnie szczęścia. Szczęście to nie jest orgazm cielesny. To jest przyjemność, która się kończy. A życie ma być szczęśliwe. nie tylko łoże małżeńskie przyjemne, zapełnić miłością życie, każdy gest, każdą chwilę życia, świadczyć sobie co? No właśnie czułość. Czułość to jest zdanie, które Ojciec Święty powiedział do młodzieży w Paryżu. Powiedział, że chłopak z dziewczyną ma obcować na dwóch biegunach. Admiration et tendresse. Podziw i czułość. Masz podziwiać kobiety, masz podziwiać mężczyznę, macie się wzajemnie podziwiać, bo nie da się kochać, jak się nie podziwia. I proszę Państwa, dzieci mają prawo podziwiać rodziców. I jak są tacy, są szczęśliwi. Miałem wspaniałego ojca, miałem wspaniałą matkę. I co więcej, masz ty być podziwiany, masz być taki, żeby cię mogli podziwiać wszyscy, kto cię zobaczą, a najbardziej twoi najbliżsi. Podziw i czułość. Dwa bieguny, na których stawia Jan Paweł II ludzką miłość. Dwa potężne filary. Jak to umiesz, potrafisz kochać. Masz coraz więcej danych, żeby być podziwianym i potrafisz kochanego człowieka obdarzyć bezinteresowną czułością, przytulić dziewczynę bez podniecenia, z zachowaniem delikatności, wstydliwości, intymności. Nie na ulicy obejmuj, obcałowuj, obmacuje na oczach, w tramwaju, na ulicy, jak pieski na trawniku. Miłość ludzka musi być ludzka. I proszę Państwa, miejsce płci w człowieku jest podrzędne. Nadrzędna jest osobowość ludzka, człowiek. Człowiek kobieta, człowiek mężczyzna. I zachowanie ludzkie żeńskie i zachowanie ludzkie męskie. A życie pokazuje, że są nieludzkie kobiety i nieludzcy mężczyźni. I czyny są nieludzkie. Więc co to znaczy ludzki? To ten, kto kocha. Obcowanie między ludźmi ma być na bazie miłości bliźniego, czyli na bazie czynów pozytywnych. Ale na tym trzeba się trochę zastanowić. Ojciec Święty mówił, zatrzymaj się. Pan Bóg przemawia w ciszy. Zatrzymaj się i pomyśl. Pomyśl, co pomyśl? No zastanów się, co Pan Bóg pokazuje. Nie bez powodu, jak przyjechał do Polski ostatnim razem, to co uczył? Zwyczajnie powrót do 10 przykazań, bo Pan Bóg daje drogowskazy. Ten umie kochać, kto spełnia wszystkie przykazania. To są drogowskazy, ale ludzie z tych drogowskazów sobie wyjmują. W Krakowie to się nazywa katolik à la carte. Wyjął sobie jedno, nie kłamie, nie kradnę. Ale szóste przykazanie mnie nie obowiązuje. Ale pierwsze mnie nie obchodzi. Jest dokument, który radziłem Państwu wszystkim przeczytać. Niech ksiądz rektor się zbierze i Wam ten dokument dostarczy. Z 6 stycznia 2001 list papieski Novo Millennio in Eunte. Nowe tysiąclecie, które już idzie. Dlaczego? Bo jest to program Jana Pawła II. To jest jakby testament. Napisał to w przewidywaniu, że ludzie nie będą wiedzieli, co mają robić. A on mówi bardzo prosto. Powszechne zobowiązanie do świadomego dążenia do świętości. Masz rozum, więc świadomie przyjmij, że teraz to nowe tysiąclecie ma być twoją drogą do świętości, bo ty w tym tysiącleciu żyjesz. Trudne czasy? Tak, trudne czasy. Ale nie masz innych. Więc święty masz być w tych czasach konkretnych. W tym miejscu, w tym Wiedniu akurat, na tym rozdarciu. Ja nie wiem, dlaczego tu jesteście. Ja bym nie umiała żyć poza Polską. No ale to każdy ma inny los. Wszędzie, gdzie jesteś, to ty masz być święty. Każdy. Każdy, bo jak nie, to nie pójdziesz do nieba. No dlaczego o tym nie myślisz? Ojciec Święty mówi tak w tej encyklice. To dążenie do świętości ma być przez radykalizm wiary. Co znaczy radykalizm wiary? To znaczy właśnie przykazania, bo przykazania są radykalne, jednoznaczne, nie cudzołóż. Nie można troszkę cudzołożyć, a troszkę zostać dziewicą. Nie zabijaj, nie można zabić i wskrzesić. Albo, albo. Wiara ma być radykalna, czarne, białe. Co między tym jest, może być fałszem. Ale nie tylko wygłaszać teorie radykalne, są tacy radykaliści, którzy głoszą. Trzeba zobaczyć potem, jak żyją. Ojciec Święty mówi o realizmie wiary. Radykalne poglądy etyki katolickiej podyktowane przez Boga Mojżeszowi, przyjęte przez Kościół rzymskokatolicki, mają być realizowane. A tu chodzi gromada ludzi, mówi: o, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący. Ja praktykuję, ale bez przesady. No to co praktykujesz? A codziennie do kościoła? No dobrze, a ciało, ile razy dziennie żywisz? A co tej duszy dajesz? Dusza, tak jak miłość, potrzebuje czynów, żeby się czymś sycić. Miłość się syci właśnie tym podziwem, właśnie czułością, właśnie altruizmem. Dusza się musi czymś sycić. Jak jej nie dajesz nic, to dusza ludzka karleje. A gdzie szukasz źródła siły? Gdzie szukasz? Człowiek? Coś tam może, o ile jest narzędziem w ręku Boga. Jak się pomaga drugiemu człowiekowi, to wtedy, kiedy ta pomoc idzie po linii. Po linii. Ja, proszę Państwa, miałam to szczęście. Ja w ogóle spotkałam mnóstwo wspaniałych ludzi. Ale miałam to szczęście jako studentka medycyny, że miałam profesora, który nam pokazywał. Myśmy byli podzieleni na grupy po 12 osób. Studenci mieli dwa ćwiczenia i pan profesor Jan Miodoński, ja pamiętam świetnie takie ćwiczenia, miał operować guz wychodzący z ucha. To laryngolog był, chirurg laryngolog, ale guz wychodzący z ucha, drążący do mózgu. Więc ciężka operacja, którą za chwilę ma rozpocząć profesor. Wprowadzają pacjenta, wwożą właściwie pacjenta na salę, a pan profesor zamiast do noża do pacjenta pyta się: czy pan jest wierzący? Czasy komunistyczne, studenci, pielęgniarka salowa, asysta, a on pyta się: czy pan jest wierzący? Pacjent mówi: tak. To profesor mówi: to pan będzie łaskaw się wyspowiadać, bo ja nie chcę mieć pana na sumieniu, a ponadto z czystym sumieniem będzie się pan lepiej goił. I salowa poleciała do jezuitów, sprowadziła księdza i facet chciał czy nie chciał, musiał się spowiadać. No oczywiście myśmy wyszli, no więc wyspowiadał się w tajemnicy. Ale proszę zauważyć, ja to pamiętam do końca życia. Ci studenci wtedy będący też nie zapomnieli nigdy. Prymat duszy nad ciałem. Masz, człowieku, duszę, każdy. No to zrób coś dla tej duszy. Możemy się wyspowiadać przede wszystkim. Teraz był zryw. Teraz szereg księży opowiadało, że w tym ciężkim okresie między śmiercią a pogrzebem Ojca Świętego to olbrzymia ilość ludzi, co się 10, 20, 15 lat nie spowiadali, ocknęli się. Pomyśleli, że umrą. Bo każdy umrze. I dla mnie zaskakujące, jak ludzie nie pamiętają, że muszą umrzeć. Muszą. Chcą czy nie chcą. Wszyscy. Co się wyłudzicie, że sobie będziecie żyć? Jedno trzęsienie ziemi i co? Parę tysięcy ludzi tej jednej nocy idzie na drugi świat. No. Jak wróciłam z lagu, to myślałam, że ludzie są zwariowani. Oni w ogóle nie myślą o sprawach najważniejszych. W ogóle nie przeżą, umrą. Nasz sąd miał rok śmierci, więc ja miałam okazję. 4 lata miałam takie rekolekcje wspaniałe, gdzie byłam ciągle, czekałam na śmierć, bo oni wykonywali te wyroki śmierci, a nie było wiadomo w jakiej kolejności, czy według alfabetu, czy według daty aresztowania. Nie było tak. Świadomość śmierci jest twórcza, proszę Państwa. i jest pożywką dla miłości, bo uczy człowieka, że może być szczęśliwy w niebie, bo Pan Bóg go kocha. Pan Bóg cię kocha, a ty naśladuj Pana Boga i kochaj tego drugiego jak siebie samego. No ja siebie nie kocham, ludzie mówią. No to kochaj. Co to znaczy kochać siebie? To znaczy chcieć dla siebie szczęścia wiecznego, czyli nieba. To znaczy dla siebie chcieć świętości. Dla siebie i dla drugiego. A ludzie nie myślą wcale o tym. No dzieci mówią, zatrzymaj się, pomyśl. Ja myślę, zresztą ja jestem wyszkolona po tych latach 50 spędzonych z Ojcem Świętym, to ja myślę, że to jest tak, no ludzie po prostu dlatego grzeszą, że nie używają rozumu. Trzeba do wszystkich spraw użyć ludzkiego rozumu, osądzić, co z tego, co ja robię, jaki będzie skutek. Pomyśl, chłopie, no użyj tego rozumu, który masz. Dzieci, nasza córeczka przybiegła w drugiej klasie, była lekcja religii, wtedy ksiądz, bo w pierwszej klasie była tam siostra zakonna, a w drugiej już był ksiądz. I przyleciała i pyta się, mamo, czy ten Adam to był twój pacjent? Ja pytam się, jaki Adam? No ten w raju, to był wariat? Ja mówię, nie, przecież to był normalny człowiek, a dziecko mówi mi, ale mamusiu, jaki normalny? Jak było mu tak dobrze w raju, to chłop zgłupiał, że zgrzeszył. Dziecko 8-letnie ma rozeznanie, głupi grzeszy. Mądry chce iść do nieba. A 20-letni o tym nie wie, a 30-letni o tym nie pamięta, a 50-letni też już o tym nie wie. No ludzie, używajcie rozumu. Ojciec Święty nawołuje do refleksji, do świadomej refleksji. Zastanów się w ciszy, w spokoju i pomyśl, o co tu chodzi. O co wy się kłócicie? Pytam się małżonków. Nie wiedzą o co, o wszystko. O byle co, bo on inaczej chce, ona inaczej, bo chcą swoje racje egoistyczne. A miłość, którą pokazuje Jan Paweł II, miłość piękna, to jest miłość, która wszystko rozumie. I to jest dar. Miłość daje, a ja chcę brać, to już jest egoizm. Za co mam kochać? Pytają się ludzie. Za co mam kochać? Jeśli miałby kobiety, tak mówię. Za co mam kochać? Zdradził mnie. Za co mam kochać? Nie kocha się za co, bo to nie jest interes. Za co się kupuje? Kocha się bezinteresownie. Kocham cię, bo jesteś. Jesteś przy mnie. Jesteś dla mnie. Jesteś moją żoną. Jesteś moim mężem. Kocham cię, nie czekając, że ty oddasz. Bo jak chcesz, żeby ci oddano, to już jest interes, coś za coś. Otóż miłość żywi się altruizmem, a ginie przez egoizm. I walka z egoizmem jest walką całego życia, proszę Państwa. Człowiek, zwłaszcza tu jest problem kobiet, które są niesłychanie pamiętliwe i nie potrafią przebaczać. Kobieta potrafi wypominać to, co ją spotkało przez nie wiadomo ile lat. Wytyka kochanemu mężowi setki razy to samo, co on tam zrobił ileś lat temu. Pamiętliwe. Ja Państwu na zakończenie powtórzę słowa mojej ostatniej nauczycielki. Umarła mi moja ostatnia nauczycielka w zeszłym roku, w grudniu. Miała 102 lata. Pani Urszula Wińska, polonistka z Gdańska, która była wspaniałą kobietą, była moją nauczycielką, nie w szkole, tylko w lagrze, w szkole tu, bo nauczycielki z nami aresztowane z dziewczynami uczyły nas tam, żebyśmy nie zgłupiały całkiem w tych warunkach tragicznych. Otóż parę dni przed śmiercią mówi do mnie, wiesz co, dwie rzeczy sobie pomyślałam. Po pierwsze widzę, ile ja niepotrzebnych rzeczy w życiu robiłam. Ja teraz sobie myślę, potrzebne to jechać do tego Wiednia. Nie. No musiałam się zastanowić, czy to potrzebne, czy niepotrzebne. A drugie, co jej powiedziała, to mówi mi tak. Powtarzam to chętnie, bo myślę, że to jest najważniejsze, co można powiedzieć. Powiedziała mi tak, wiesz, skończyłam 2 uniwersytety, ale w życiu to ja się kierowałam tym, co mnie moja mama nauczyła. A mama mi powiedziała tak, dziecko, jak ktoś ci zrobi krzywdę jakąkolwiek, nigdy nie pamiętaj. A jak ktoś ci zrobi radość, przyjemność, nigdy nie zapomnij. Wróciłam do domu po tej rozmowie z nią i likwiduję moje archiwum z lat 60. I tak sobie myślę, że przez te 60 lat ja usiłowałam ratować ludzi od tego, żeby siebie nie niszczyli przez to, że pamiętają, kto ich tam dotknął. I gromada psychologów wmawia ludzi, że są zranieni, 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 bo trudne dzieciństwo, bo ojciec pijak, bo matka taka i zraniony, zraniony. A zostaw to wszystko, zapomnij. Wydobądź to, co jest dobre w drugim człowieku. W każdym jest dobro i zło pomieszane. Państwo muszą zrozumieć, że podział na dobrych i złych będzie na sądzie ostatecznym. A na razie tu podział jest w człowieku. W każdym jest coś dobrego i coś złego. W najgorszym człowieku jest jego piękna dusza. Niedopuszczona do głosu, ale jest i można ją wydobyć. W każdym małżeństwie są rzeczy dobre i trudne. I trzeba te dobre pamiętać. No nieraz się oni tak kłócili, a mówią, no dobrze, ludzie, ale coś było między wami. W końcu pobraliście się. Ba, 3 dzieci, więc chociaż to było coś pięknego. Dlaczego negujecie to, co było dobre, a wytykacie sobie to, co było niedoskonałe, a każdy ma grzechy. Nie ma świętych. Święci to też nie są ci, co nie mieli grzechów, tylko się wydobyli z nich, prawda? Więc jest problem wybaczenia, a nie rozpamiętywania, jak mi źle, jak mnie skrzywdzili, kto mnie skrzywdził. No i co ci z tego, że to rozpamiętujesz? To nie jest twórcze. Twórcze jest, co możemy czynić dobrze razem. Ojciec Święty nigdy nie... Proszę Państwa, to był człowiek, który powiedział mi to zresztą, był wstrząśnięty jako chłopiec już 2 sprawami. Zapamiętał to, co Chrystus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I rzeczywiście nigdy nie słyszałam sądu ze strony zarówno księdza, a potem Ojca Świętego. Nigdy nikogo nie osądzał. Osądzał problemy, ale nie ludzi, nigdy. A drugie, był przejęty sceną biczowania. I dla niego zawsze było to, że grzechy ludzkie to jest to, co spodobało te sceny biczowania i ten człowiek głęboko wierzący, jak mało kto, prawda, jak może nikt, w celu zadośćuczynienia Chrystusowi za to, że była ta scena biczowania, przez całe życie odprawiał w czwartki godzinę świętą. Wszystko jedno, gdzie był, pełną godzinę, 60 minut modlitw w intencji wynagradzającej za to, że wtedy w Ogrodzie opuścili go uczniowie, nie potrafili czuwać jednej godziny. Te grzechy ludzkie, które się wziął na siebie, grzechy całego świata, to te 2 elementy wiary jego były w nim bardzo silne, takie emocjonalnie nawet, bo to człowiek bardzo wrażliwy był. Wrażliwy na ludzką biedę i chciał tym ludziom pomóc. Nigdy nikogo nie osądzał, jak ktoś źle czynił, to zawsze szedł się modlić w jego intencji. Oczywiście, że bywa tak, że ktoś ma 1 talent, ktoś 5 talentów, ale każdy człowiek ma duszę zdolną do świętości, bo każdy jest na obraz Boga stworzony. Tylko trzeba to podobieństwo wydobyć. No to jak to zrobić? To jeszcze jedno zdanie, które też chętnie powtarzam. To jest zdanie Jana Pawła II do delegacji Solidarności z Gdańska w stanie wojennym. Przyjechali, akurat byłam wtedy w Watykanie i byli na mszy świętej, tacy niespokojni, co teraz mają robić. Ojciec święty się modlił, nigdy nie odpowiadał na żadne takie pytania, prośby. Każdą sprawę przemadlał. Potem wyszedł do nich i powiedział: niech każdy z was zwiększa sumę dobra w sobie samym, a naród stanie się lepszy. To jest rada dla wszystkich ludzi, dla wszystkich czasów. Ludzie chcą zwiększać dobro w drugim, prawda? Oskarżają go. W małżeństwie to ona ma się zmienić, to on ma się zmienić, byle nie ja. A on mówi: nie. Zwiększaj ty, człowieku, sumę dobra w sobie samym. Jak potrafisz, czyń dobrze. Czyny dobre pójdą za tobą, prawda, i będą za tobą świadczyć na sądzie ostatecznym. Amen. Kazanie państwu powiedziałam, ale samiście chcieli takiego tematu. Co mogę zrobić? Mogę zostawić to, co już napisałem na te tematy, zostawię państwu, odpowiadać na pytania, co chcecie. Ksiądz pozwolił na dyskusję, no to skorzystać. Kto chce iść spać, niech idzie spać. Kto chce coś pytać, proszę bardzo.
Ja bym może dorzucił do tego, co pani na sam koniec powiedziała, jeszcze słowo matki Teresy, która zapytana przez redaktora, co trzeba zmienić, żeby naprawić Kościół. Powiedziała: proszę pana, to właśnie ja się muszę zmienić i pan się musi zmienić, a wtedy w Kościele będzie bardzo dobrze.
Proszę bardzo, Kościół to jesteście wy. Nie ma osobno Kościoła. Kościół to jest lud Boży. A hierarchia to jest tylko po to, żeby sakramenty sprawować. Matka Teresa z Kalkuty, którą miałam szczęście nazwać przyjaciółką, i ona mnie, bośmy były razem w czasie synodu do spraw rodziny, potem dwukrotnie byłam z nią na kongresach w Japonii, w Indiach, a miesiąc cały w tym synodzie. Na synodzie ona była tylko słuchaczem. I normalnie ci obserwatorzy, którzy mają tylko słuchać, nie mają prawa głosu, ale jej udzielono głosu. I na zakończenie wszyscy czekali, że matka Teresa coś powie. Powiedziała jedno zdanie do ojców synodu, to zebranie biskupów, prawda? Powiedziała tak: dajcie nam świętych księży, a ludzkie problemy będą rozwiązane. Amen. Bądź święty, a wszystko się rozwiąże w parafii. Proszę państwa, ale proszę czytać, co Jan Paweł II napisał. Bo nieraz tak mówił: ja piszę, ale czy oni czytają? I powiem państwu smutną rzecz. Ja od 26 lat krążę po świecie, bo ta komisja papieska urządza różne kongresy. I powiem tak: najmniej czytają dokumenty papieskie Polacy. W ogóle nie znają tekstów. Czasem wiedzą tylko to, co Gazeta Wyborcza napisała, krytykując, nic więcej. Namawiam na czytanie dokumentów. Piękne są dokumenty papieskie. Przemyśleć każde. To już jest człowiek ustawiony i wie, co ma robić. Weźcie się do czytania.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani doktor za słowa refleksji i chciałbym rzeczywiście potwierdzić, że na pewno dobrze, że pani profesor tutaj jest. I jeszcze chciałbym się odnieść do tego drugiego, co powiedziała, że na pewno jest rzeczą wspaniałą i piękną i wielkim szczęściem mieć matkę, która kocha i która daje dobre rady. To jest chyba też klucz na życie. Tyle słów tutaj padło pod naszą refleksję. Myślę, że nic się nie dzieje bez przypadku i dziękujemy bardzo za to, że mieliśmy taką łaskę i radość gościć tutaj panią profesor wśród nas, panią doktor Putawską, która przemierzyła już pół świata i wreszcie trafiła do Wiednia, na Rębek. Teraz chciałbym zapytać, czy ktoś chciałby panią tutaj doktor o coś zapytać? Może mniej, nie chodzi o jakieś dyskusje, ale o jakieś pytania. Proszę bardzo.
Panie doktor, czy Pani się z tym zgadza, że Pan Bóg jest święty? Czy dziecko ma być poczęte w sposób święty? Małżeństwie. Musi być. Spełnianie woli Bożej musi być.
Naturalnie, każde dziecko ma duszę, więc każde dziecko jest dzieckiem Bożym. Nie ma żadnych wątpliwości. Jest przez Jana Pawła II ustanowiony na świecie całym dzień świętości życia człowieka. Z tym, że do decyzji poszczególnych biskupów. W Polsce jest to dzień 25 marca, dzień świętości życia. Włosi zrobili to 2 lutego i tutaj nie wiem, jak Austria to postawiła sprawę. Nie ma żadnej wątpliwości. Życie ludzkie jest święte i ono ma swój nie tylko żywot tu na ziemi, ale jest przecież istnieniem na wieczność. I w tej duszy ludzkiej jest zawarta świętość zawsze. Nie świętość człowieka, a świętość życia jego. No w tej chwili nie rozważamy problematyki specjalnie związanej z rodzicielstwem. To jest temat, który warto tutaj kiedyś poruszyć. Odpowiedzialność ludzi za życie. I tu może przy następnej okazji jakaś grupa, która się zdecyduje trochę rozważać. Bo są takie inicjatywy po parafiach. Raz na miesiąc jedna msza święta poświęcona problematyce życia rodzinnego i potem dyskusja zawsze sprawy dotyczące, jak ma powstawać życie człowieka, bo ludzie mają udział, prawda? Rodzice jest do rozważenia. A w tej chwili mnie chodziło nie tyle o życie samo, tylko o uświęcenie miłości ludzkiej. A poczytać sobie warto książkę Miłość i odpowiedzialność. Karola Wojtyły. Bardzo warto. Dobra lektura. Nie rozrywkowa, ale dokształcająca.
Pana Kazimierza też polecamy tą książkę. Dobrze, jeszcze jakieś pytanie? Pomódlmy się z Matkę Bożą opiekę nad nami, nad rodzinami, nad nimi wszystkimi. Pod Twoją obronę.
Miłości,
módl się za nami.
Miłość i Syna i Ducha Świętego.